Polska jest jedynym krajem, w którym sakrament Jeremi, który przyjąłeś, nazywany jest sakramentem święceń. W żadnym innym kraju na tej planecie ten sakrament tak się nie nazywa. To jest sakrament prezbiteratu. To niestety wyrządziło nam niesamowitą szkodę i ból językowy. Bo kiedy myślimy, że człowiek, mężczyzna jest wyświęcony, to jest lepszy, to jest inny, jakoś wybrany przez Boga, coś w niego gruchnęło i teraz będzie jakiś doskonalszy. I im bardziej doskonały nie jest, tak jak news, który nas wczoraj obiegł, jaki to może być prezbiter, tym bardziej mocno spadamy na ziemię i mamy doświadczenie, że nam się całe doświadczenie wiary sypie. Bo umieściliśmy świętość w człowieku. Sakrament, który otrzymałeś, otrzymaliśmy w trójkę, może ktoś jeszcze pośród nas tutaj, to jest sakrament prezbiteratu, czyli bycia starszym. Starszym nie ze względu na wiek, bo są wcześniej niż my urodzeni, nawet wcześniej niż ojciec Zdzisław, tylko starszy ze względu na posługę, decyzję bycia posłanym do tych, którzy są młodsi, którzy są wcześniej niż ty i pragną tak jak ty doświadczać w swoim życiu obecności Boga. Bycie prezbiterem to bycie starszym. Starszym w doświadczeniu nazywania rzeczywistości, która dla nas wszystkich, tak jak tu stoimy, siedzimy, wszystkich nas, jest rzeczywistością niedostępną. Masz jako starszy ubierać to w słowa i opowiadać o swoim poszukiwaniu transcendencji, czytaj Boga. Myślę, że pośród nas jest wiele kobiet i mężczyzn, którzy są dużo bliżej Boga i Jego doświadczenia niż my. Bycie wezwanym, poproszonym przez wspólnotę wierzących, byś głosił, nie wypływa z tego, że masz głębsze doświadczenia, tylko to, że masz to robić. Jesteś wezwany do wierności swojemu wyborowi, a nie do tego, żebyś był doskonały, perfekcyjny i bezgrzeszny, bo dzięki Bogu taki nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz, mam nadzieję. Bo wtedy bardzo szybko znajdziesz się na posadzce nie tylko każdego kościoła, ale też ziemi. Przyjrzyjmy się w takim razie tym trzem czytaniom, bo paradoksalnie te trzy czytania są bardzo mocno skierowane do nas w posłudze prezbiteratu Jeremi. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju odpowiada na pytanie o tożsamość Izraela. To jest moment historii początków i kolejnej losów patriarchów. Jesteśmy w momencie, w którym mierzymy się z Abrahamem i bardzo ciekawe, bo pierwszy raz Bóg przychodzi do Abrahama, gdy Abraham miał 75 lat i naprawdę doświadczył swojego życia. Bóg nie objawił mu się wcale wcześniej. Wcześniej on był zbyt pewny siebie, zbyt zdecydowany, by wiedzieć, jaki jest Bóg, jak przychodzi. Wzrastał w religii, która go do tego wychowywała. Dopiero kiedy miał 75 lat, po raz pierwszy spotkał w swoim życiu Boga, który dał mu obietnicę potomstwa. Mając 75 lat, już mógł wątpić, czy to będzie realne. Musiały minąć 24 lata, w którym Bóg znów mu się objawił, do tej pory nie spełniając jego obietnicy. Kiedy Abraham ma 99 lat, to jest fragment, który dzisiaj słyszymy, w najgorętszej porze dnia. Najgorętsza pora dnia to jest moment, można byłoby powiedzieć, kiedy zamiera życie w tamtym rejonie. Kiedy w tobie i we mnie życie zamrze. Kiedy w tobie i we mnie będziesz miał wrażenie całkowitej posuchy, doświadczenia życia, tego co robisz, tego czy aby na pewno jesteś na właściwym miejscu, bo przecież można tyle rzeczy ciekawszych w swoim życiu robić. Dopiero wtedy najprawdopodobniej przyjdzie do ciebie Pan. Pan, który przyjdzie w trzech osobach, a jakby jeden. Jakby jeden, który będzie chciał się objawić jako ktoś, kto będzie Ciebie szukał, a nie kogo Ty będziesz szukał. 99-letni mężczyzna raczej wątpię, żeby miał rączość łani do tego, żeby opowiadać innym o swoim doświadczeniu przeżywania życia. Wręcz przeciwnie, bardziej chyli się ku zachodowi. W samo południe, zawsze w Twoje i w moje życie, tak samo jak w nasze życie, przychodzi Bóg. Tam, gdzie Go najmniej się spodziewamy, a nie tam, gdzie Go jesteśmy pewni. Kiedy Pan przychodzi, to przychodzi do Abrahama, który pamięta swoje staroświeckie zachowania. Wychował się w kulturze, gdzie gościnność oznacza błogosławieństwo. Wtedy, kiedy ma najmniej siły, najmniej mu się chce, najmniej mu się wydaje to właściwe, odzywa się jego wychowanie bardzo tradycyjne, bardzo staroświeckie. I paradoksalnie to ono go ratuje. Ratuje go przed tym, że robi rzeczy ponad miarę. Bo robi coś takiego, że pada przed nimi i oddaje im pokłon boski. Nikt przy zdrowych zmysłach w kulturze żydowskiej nie oddawałby żadnemu gościowi pokłonu, bo to by znaczyło, że oddaje mu pokłon boski. Abraham u schyłku swojego wieku zdaje sobie sprawę, że boskość jest w drugim człowieku takim, jakim on jest, kiedy pojawia się kompletnie niezapowiadany. Objawia się jako człowiek, który przychodzi, żeby mnie odnaleźć. Dopiero wtedy Abraham odnajduje Boga jako Boga, który jest wędrowcą razem z Tobą i razem ze mną. Bóg nigdy nie jest do posiadania. Takie ładne zdanie niedawno usłyszałem. Boga nie ma, jest życie. Boga nie ma, bo gdyby to zdanie było prawdziwe, to znaczyłoby, że musi być jakiś podmiot, który ma Boga. Jeśli ktokolwiek z nas, ty i ja, będziemy mieli Boga, to znaczy, że to coś, co mamy, na pewno nie jest Bogiem. Bo Boga mieć nie można. Można mieć życie, w którym, jeżeli mamy je naprawdę, szukamy tego doświadczenia obecności Boga, który ciebie i mnie szuka. Który szuka każdego z nas, dokładnie tak samo. Niezależnie od tego, czy prezbiterami starszymi jesteśmy, czy jesteśmy ludźmi, którzy bardzo w swoim życiu się pogubili. To jest zawsze dokładnie to samo miejsce. Boga nie ma. Jest życie, w którym Bóg objawia się, przychodząc do ciebie i do mnie. I to jest pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, która tobie i mi, każdemu z nas, ma tą prawdę przypomnieć. Fragment listu do Kolosan, tak pamiętasz z biblistyki, dobrze, że dużo rzeczy będziesz pamiętał, ale pamiętaj, że to, co pamiętasz, będzie ci do niczego niepotrzebne oraz do tego, żebyś po prostu teksty rozumiał. To jest list więzienny. Paweł pisze go najprawdopodobniej w Cezarei albo w Rzymie, będąc w więzieniu. I pisze je na prośbę Epafrasa, założyciela kościoła w Kolosach, który potrzebuje wsparcia od Pawła. Potrzebuje wsparcia od Pawła, dlatego że w jego wspólnocie chrześcijańskiej w Kolosach zaczynają szerzyć się herezje polegające na tym, że chrześcijanie zamiast ufać Bogu zaczynają coraz bardziej wierzyć w siły kosmiczne. I Paweł odpowiada w liście do Kolosan Epafrosowi, zadając mu takie pytanie. Zadaj sobie pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Jeremi, i pewnie tak jak każdy z nas w tym kościele, pewnie większość z nas odpowie, Jezus to Chrystus. I będziemy mieli wrażenie, że Chrystus to jego nazwisko. To Bóg i Chrystus. I odpowiemy poprawnie, ale to nie jest pełna odpowiedź. Tak, Chrystus był Bogiem, a nie Jezus. Dajemy poprawną odpowiedź, ale Jezus jest tylko tym, co my widzimy, a Chrystus jest tym, który był, jest i będzie. My mamy głosić, Jeremi, Chrystusa, a nie Jezusa. Jezus umarł, Chrystus żyje. To jest największa prawda, którą ty i ja najpierw mamy w swoim życiu doświadczyć, by stać się głosicielami pośród ludzi, którzy tak jak my tą prawdę chcą dotknąć w swoim życiu. Nie tyle spotkać Jezusa, który będzie dla Ciebie i dla mnie pocieszeniem emocjonalnym, tylko pragną doświadczyć Chrystusa, który Tobie i mi i im da zbawienie. Zbawienie, czyli doświadczenie życia w życiu takie, jakim ono jest. To przez Chrystusa mamy patrzeć na życie. To przez Niego mamy nauczyć się patrzeć na Boga. Nie mamy patrzeć na Boga bezpośrednio, bo jest to niemożliwe, tak jak patrzeć w światło. Jest to nierealne. Mamy nauczyć się przez Niego patrzeć na wszystko inne. Mamy pozwolić sobie samym zapalać doświadczenie poszukiwania Boga, by w tym świetle patrzeć na życie takie, jakie ono jest i nauczyć się czytać takie, jakie ono jest, w świetle Boga, którego gdzieś za każdym razem szukam. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? To jest Jeremi pytanie, które każdy z nas, tak jak w tym Kościele jesteśmy, prędzej czy później sobie zadaje, powinien zadać albo musi zadać. Bo jeśli sobie tego pytania nie zadamy, odejdziemy od wspólnoty wierzących. Bo Kościół Ciebie i mnie nie zbawi. Nie zbawią Ciebie i mnie religia, ani moralność, w którym będziemy prawie bardzo bezpośrednio, prawdziwie wyznawali, której będziemy wierni. Wziąć krzyż to nie wziąć na siebie narzędzie cierpienia. My we wspólnocie wierzących nie głosimy dobrowolnego cierpienia, by być uczniem. I mam nadzieję, że nie wstąpiłeś do zakonu i nie przyjęłeś prezbiteratu jako wzięcie krzyża. Bo jeśli tak będzie, to długo tutaj nie zabawisz. Mam nadzieję, że dla nikogo z nas życie w związku, w relacji, w miłości cierpieniem nie jest. Nie jest krzyżem, na który dobrowolnie się godzimy, bo wtedy nic nie będzie z bycia doświadczeniem uczniem, uczniem Pana. Wziąć krzyż to potraktować swoje życie poważnie. To znaczy być wiernym zobowiązaniu, które nazywamy życiem. Życiem takim, jakie ono jest. Pierwsze przesłanie krzyża, który tu wisi i wielu z nas nosi na swojej piersi, to, że nieobecność Jezusa jest obecnością Chrystusa. Tak, że w wielu miejscach swojego życia ty i ja, tak jak każdy z tych tutaj będących, będziemy niezaspokojeni, nieusatysfakcjonowani. Wiele razy ciebie i mnie, tak samo jak ich, Bóg zawiedzie, bo Bóg musi ciebie i mnie zawieść, żeby odsłonił się jako nie maszyna do kawy, tylko jako ktoś, kto jest z tobą w twoim i w moim życiu, tak samo jak w waszym życiu, permanentnie obecny. Jego krzyż i nasz nie polega na cierpieniu, tylko na wierności swojemu życiu, takie, jakie ono jest. Uda się tobie i mi, może nie uda, bo uda się zakłada przypadkowość, ale wydarzy się twoje i moje życie, tak samo jak i wasze życie, życiem wierności, kiedy przejdziemy je w zaufaniu do życia. Życia takim, jakie ono się objawia. Kiedy o tym zapomnimy, ciągle będziemy za czymś gonić i biegać, trochę tak jak dzisiejsza Marta z Ewangelii. I wejdźmy do dzisiejszej Ewangelii. Bo dzisiejsza Ewangelia ma bardzo ładny kontekst. I kontekst to jest zeszła niedziela, opowieść o miłosiernym Samarytaninie. Na plaży odprawiałem mszę świętą tydzień temu, więc mam zupełnie inne doświadczenie Samarytanina niż ci, którzy byli tutaj w upałach. Chrystus w odróżnieniu od wszystkich przed i po nim powiedział, że bliźnim jest każdy. I to jest przesłanie Ewangelii o Samarytaninie, który jest bezpośrednim kontekstem dzisiejszej Ewangelii. Tam opisuje trzy postawy ewangelista Łukasz względem człowieka, który był w potrzebie. Moglibyśmy ten fragment zinterpretować, bo ten kontekst jest ważny, że Chrystus chce nam pokazać, na czym polega dzielenie ludzi na dobrych i złych, jak ich od siebie odróżnić. My każdego dnia dzielimy ludzi na dobrych i złych, przyjaciół i wrogów, wiernych, niewiernych, katolików, niekatolików, chrześcijan żyjących prawo i tych, którzy są nieprawi, dobrych i złych. I często wpadamy w pułapkę, że dobrzy to ci, których i my sami, do których my i sami się zaliczamy, a źli to ci, z którymi nam kompletnie nie po drodze. Dojrzała postawa bardziej jest złożona i bardziej niż taka prosta spojrzenie na ten fragment Ewangelii, ma nam coś zupełnie innego pokazać. Ta Ewangelia mówi o tym, czy my obieramy miłosierdzie w swoim życiu nie tyle bardziej z tego, że jesteśmy przekonani co do swoich zasad, tylko dlatego, że takimi ludźmi jesteśmy. Ono stawia tobie i mi pytanie o bycie najpierw człowiekiem. Bo Jeremi, najpierw jesteśmy ludźmi, mężczyznami, którzy kochają, uczą się wybaczać, którzy mają swoje emocje, a potem jesteśmy w konkretnej posłudze i zadaniu, na które się zdecydowaliśmy. To właśnie religia kazała owym kapłanowi i Lewitowi ominąć Samarytanina z pogardą. Lewita i kapłan, którzy spotkali potrzebującego, okazali się wierni swojej religii, ale nie wierni swojemu własnemu człowieczeństwu, swojemu własnemu życiu. Żeby być takim jak Samarytanin, nie wystarczy być człowiekiem religijnym. I na swojej drodze spotkasz wielu ludzi wierzących, którzy wcale nie będą religijni. Tu dzisiaj może jest wiele osób religijnych, ale może pośród nich jest wiele osób wierzących. Nie zawsze doświadczenie wiary będzie szło w parze z religijnością. A wiele razy zobaczysz, że religijność stanie się kompletnie nieżyciodajna dla wielu spośród nas, prezbiterów, ale też dla wielu spośród ludzi, którym będziesz posługiwał. I wcale nieważne, czy będziesz znał prawdę, ważne za każdym razem będzie, czy będziesz w tym doświadczeniu prawdziwie opowiadał o tym, co dla ciebie jest ważne, żeby stać się świadkiem poszukiwania prawdziwego życia. Najpierw usłyszymy te słowa Chrystusa, który chce do nas wypowiedzieć, że możemy nie wiedzieć, jakimi ludźmi w swoim życiu jesteśmy. Czy bardziej okażemy się Samarytaniami, ludźmi wierzącymi w swoje człowieczeństwo, ludźmi, którzy są blisko swojego rdzenia życiowego, czy staniemy się ludźmi religijnymi. Możemy tego nie wiedzieć do momentu, w którym nie zostaniemy postawieni w takiej sytuacji, w której będziemy wybierali. I pewnie wiele razy wybierzemy postawy religijne, a może wiele razy wybierzemy postawy życia. Osobę, którą Chrystus wskazał jako osobę, która potrafiła zachować się po ludzku, to Samarytanin. Człowiek, który był odrzucony przez ludzi religijnych. Potem został zapytany człowiek, z którym Jezus rozmawiał, kto według ciebie okazał się bliźnim tego człowieka, którym był w potrzebie. Pan Jezus ciebie i mnie, tak samo jak każdego z nas, nigdy nie zapyta, kto jest twoim bliźnim. Bo bliźnim jest każdy. Tylko Jezus ciebie i mnie, Chrystus ciebie i mnie, ten, który niesie zbawienie każdemu człowiekowi i na wszelkie sposoby chce to pokazać każdemu człowiekowi, ciebie i mnie będzie pytał, dla kogo ty i ja jesteśmy i okazujemy się bliźnimi. Bo to zupełnie coś innego. Wiele razy w swoim życiu nie pomożemy. Nie będziemy sądzeni z tego, komu nie pomogliśmy, tylko w kim nie zobaczyliśmy swojego bliźniego. Im większej ilości ludzi będziemy w stanie dostrzec bliźniego, tym bardziej staniesz świat, ty i ja i każdy z nas, staniemy się świadkiem Jezusa Chrystusa. I wtedy twoja i moja posługa prezbiteratu, bycia starszym, stanie się autentyczna. W kontekście tego pojawia się dzisiejsza Ewangelia, gdzie słyszymy o Marcie i o Marii. Pan Jezus przychodzi do domu dwóch kobiet i jednego mężczyzny, Łazarza. To jest rodzeństwo. Łazarz to przyjaciel, Maria i Marta to dwie siostry, bracia. Pan Jezus do nich przychodzi i zadziewa się ciekawa rzecz. W tej Ewangelii warto zauważyć takie bardzo ważne przesłanie. Najważniejsze jest, by to, co najważniejsze, było najważniejsze. Co w twoim i w moim życiu, Jeremi, każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, jest najważniejsze? To jest pytanie, które warto sobie zadawać. Bo jak długo na to pytanie sobie nie odpowiemy, będziemy zabiegać i biegać tak jak Marta. Marta mówiła, tak jak większość z nas, i prezbiterów, i ludzi, jeszcze muszę zrobić to, jeszcze muszę zrobić tamto. Nie mogę zwolnić, bo kiedy tego nie zrobię, to nie otrzymam takiego dobrostanu, nie będę pewny, że ktoś mnie kocha, nie będę w stanie pozwolić sobie na to, żeby żyć swoje własne życie. Doświadczenie Marty to doświadczenie funkcjonowania w nieustannej ocenie, bycia ocenianym przez drugiego człowieka. Tak, będziesz i jesteś na świeczniku i cokolwiek zrobisz, cokolwiek powiesz, będzie oceniane. Tak jak oceniane jest każde kaznodziejstwo, każda postawa osób publicznych. Ale najważniejsze jest to, żebyś wiedział, co jest najważniejsze dla ciebie i żeby to było realnie najprawdziwiej najważniejsze, bo tylko wtedy stanie się świadectwem prawdziwego twojego życia. Ludzie wiele rzeczy ci wybaczą, ale nie wybaczą ci nieprawdziwego życia i w tego nigdy nie zapomnij. Dla ludzi, którzy nieustannie, dla ludzi spośród nas, ciebie i mnie i każdego z nas, którzy nieustannie wpadniemy w pułapkę zabiegania, nie istnieje chwila obecna. A Pan Jezus z dzisiejszą Ewangelią tobie i mi chce powiedzieć, zobacz, że obie postawy, Marta i Maria, to są postawy, które są w nas. Że chwila teraźniejsza, twoje dzisiaj jest najważniejsze, bo jutra po prostu może nie być. Jesteś w błędzie, jeśli myślisz, że świat jest tak skonstruowany, że się do ciebie i do mnie dopasuje. Świat nie został stworzony z myślą o tobie i o mnie, o naszym osobistym spełnieniu. Świat nie istnieje dla ciebie i dla mnie. Świat po prostu istnieje z miłości i dobroci Boga dla każdego na tej planecie. A im bardziej mam odwagę żyć chwilą obecną, być obecny tu i teraz, tym bardziej tego doświadczam. Jeżeli chcesz zasmakować życia, prawdziwego życia, to musisz się zatrzymać. I nie mówię tutaj o modlitwie, która jest częścią twojego i mojego zobowiązania. Nie mówię o tym, żebyś nieustannie uciekał do kaplicy i zamadlał wszystkie problemy, bo wtedy dopiero będzie gigantyczny problem. Tylko mówię o tym, żebyś pozwolił sobie przyjść do czyjegoś domu i pobyć z tym, co jest najważniejsze, z Bogiem, który jest obecny w drugim człowieku. Nie zrobienie dobrze drugiemu człowiekowi jest najważniejsze, tylko bycie z nim, dostrojenie i regulacja. Takie życie, które sprawi, że każdy z ludzi, których na swojej drodze spotkasz, odnajdzie Boga, który jego szuka. Nic innego w naszej posłudze, w swoim życiu nie mamy zrobić. Często dzieje się tak, że my tego nie dostrzegamy, tak samo nigdy nie dostrzegliśmy w dzisiejszej Ewangelii tego, co zrobił Jezus. Przyszedł do domu Marty, Marii. Marta słusznie się oburzyła, bo Maria zrobiła coś bardzo bulwersującego. Usiadła i słuchała Pana, złamała wszystkie konwenanse i zobowiązanie swojej własnej religii, której nie wolno było słuchać tego, co mówi nauczyciel. To było zastrzeżone tylko dla mężczyzn. Marta nie oburza się na to, że sama robi, a Maria nic nie robi. Marta oburza się na to, że Maria nie jest praworządna, nie jest właściwie religijna, a powinna być. Jezus nie gardzi Martą ani Marią, tylko tobie i mi przypowiada jedną rzecz. Wcale nie jest tak, że powinność ma się stać twoim i moim celem. Bo nie powinność, tylko pewność doświadczenia. Religijna powinność zabije w tobie i we mnie, tak jak w nas, zabije wiarę. My nie robimy czegoś, dlatego że powinniśmy, my robimy coś, dlatego że tego głęboko pragniemy i głęboko za tym tęsknimy. Maria jest obrazem tego w tobie i we mnie, że kiedy zaczynamy słuchać swojego życia, to zaczynamy tęsknić za tym, co jest naprawdę ważne. A jak ty i ja zaczniemy tęsknić za tym, co jest naprawdę ważne, staniemy się świadkami poszukiwania prawdy. tylko i wyłącznie tego, w swój koślawy, błędny, często pokręcony sposób. Nic innego nie przekażemy ludziom, do których będziemy mówili, jak tylko to, że warto szukać, szukać swojego życia i być bardzo blisko niego, bo w tym życiu, takim jakie ono jest, w miejscu, w którym ty i ja jesteśmy, objawia się Bóg, który ciebie i mnie szuka. Tobie i mi chce wlać doświadczenie miłości i pewności, tak by wszystko, przez co ty i ja będziemy przechodzili, stało się doświadczeniem pewności Jego obecności. A wtedy każde nasze świadectwo, wszystko, co będziemy robili i mówili, stanie się opowieścią o pragnieniu Boga, który ciebie i mnie, tak jak każdego z nas, pragnie już dziś, tu i teraz, uczynić naprawdę szczęśliwym. Obyśmy mieli, ty i ja, i każdy z nas, odwagę pozwolić sobie słuchać Boga, nawet łamiąc religijne konwenanse.